Mamy tydzień trzeci naszych zmagań rekolekcyjnych, naszego uczenia się Pana Boga, naszej modlitwy. Mam nadzieję, że dobrze idzie nam w rozważaniu Słowa Bożego. Ja sam próbuję bardzo mocno i staram się codziennie rozważać. Nie jest to łatwe, ale wszystko, co dobre, przychodzi nam z trudem. Dzisiaj temat trzeci, z grzechu do wolności. Panie Jezu, prosimy Cię, spraw, aby każdy, kto będzie tych słów słuchał, kto będzie jednoczył się w modlitwie, otrzymał obfite błogosławieństwo i łaskę. Spraw także, aby te słowa, które Duch Święty do nas kieruje, przyjęte całym sercem i całym umysłem, przeobraziły nasze życie, odnowiły je wewnętrznie i uczyniły nas Twoimi, Panie, świadkami. Jesteśmy świadomi tego, że nasze życie jest takie trochę, możemy przeżywać w naszym życiu takie rozdwojenie. Z jednej strony każdy z nas jest ochrzczony, staramy się wierzyć w Jezusa Chrystusa, jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale jednocześnie doświadczamy tego, że nie zawsze robimy tak, jakbyśmy chcieli, że chcemy dobro, a wychodzi nam zło, tak jak mówił to święty Paweł. I coś w tym rzeczywiście jest. Jest w nas grzech. I chciałbym na początku, abyśmy przeczytać fragment z katechizmu Kościoła katolickiego na temat grzechu. Grzech jest obecny w historii człowieka. Na próżno ktoś chciałby go nie zauważyć lub nadawać inne nazwy tej mrocznej rzeczywistości. Usiłując zrozumieć grzech, trzeba najpierw uznać głęboką więź człowieka z Bogiem, ponieważ poza tą relacją zło grzechu nie ujawnia się w swojej prawdziwej istocie jako odrzucenie Boga i przeciwstawienie się Mu, ciążąc w dalszym ciągu na życiu człowieka i historii. Grzech jest obecny w życiu każdego człowieka. To bardzo ważne słowa, warto o tym pamiętać. Ale te słowa jeszcze mówią o tym, że aby dostrzec prawdziwe zło grzechu, potrzebna jest relacja i odniesienie do Pana Boga. Poza tym odniesieniem, kiedy nie mamy relacji z Bogiem, zło nie ujawnia się i grzech nie ujawnia swojej całej prawdy. Nie jest widoczne jako odejście od Boga i od człowieka. Nie jest widoczne jako zdrada Boga. I nie jest też widoczne to, że ten grzech ma wtedy konsekwencje dla naszego życia. Tylko kiedy odniesiemy się do Boga, tak jest. I jaka jest prawda o nas samych? Jacy my naprawdę jesteśmy? Kiedy podejmujemy pracę nad sobą i chcemy iść drogą poznania, jacy jesteśmy, która wiedzie oczywiście przez poznanie Boga, przez Jezusa Chrystusa, to widzimy, dostrzegamy, że w naszym sercu jest dużo mroku, dużo cienia, dużo zła, że tak naprawdę we wnętrzu naszego serca kryje się właśnie pewne pogaństwo, coś niedobrego. Jezus Chrystus mówi, że właśnie z serca pochodzi wszelki grzech. Z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny, nierządy, kradzieże. Grzech nie jest tylko powiedzeniem, pokłóceniem się z kimś, powiedzeniem czegoś nie tak. To jest coś głębszego. Z wnętrza serca pochodzi wszelkie zło i grzech. I warto zapytać się właśnie, kim jesteśmy. Gdzie ten grzech tak naprawdę, jak on wygląda w naszym życiu? Gdzie on jest i jakie ma konsekwencje dla naszego życia? I żeby to dostrzec, to z pewnością na początku musimy się odnieść do grzechu pierworodnego. Dobrze pamiętamy ten opis Księgi Rodzaju i tą interpretację, że grzech pierworodny był odejściem pierwszych ludzi od Pana Boga, który polegał na utraceniu zaufania do Pana Boga, na zwątpieniu w Jego miłość i w Jego plany względem nas. Pierwsi ludzie zobaczyli, zaczęło im się wydawać, nabrali się na katechezę szatana, który mówił, zobaczcie, Pan Bóg nie chce twojego dobra. Pan Bóg chce ci zabrać część wolności. Pan Bóg wie, że kiedy zerwiesz ten owoc z tego drzewa, to staniesz się tak jak on. I zasiał w sercu człowieka wątpliwość. I poproszę drugi slajd. Posłuchajmy, co mówi na ten temat katechizm Kościoła katolickiego. Człowiek kuszony przez diabła pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy i nadużywając swojej wolności okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech człowieka. W następstwie tego faktu każdy grzech będzie nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem zaufania do Jego dobroci. Człowiek pozwolił, by zamarło jego zaufanie względem Boga. Zaufanie do Stwórcy. I człowiek nadużył swojej wolności i okazał nieposłuszeństwo. I to ma wpływ na całe późniejsze życie każdego człowieka, na historię każdego z nas. Jeżeli teraz chcemy wejść na drogę nawrócenia, to oczywistym jest, że powinniśmy wejść na drogę przywrócenia zaufania Panu Bogu. Mamy stać się ufni względem Boga. Takim obrazem tej ufności jest oczywiście obraz matki i dziecka. Dziecko jest doskonale zżyte swoją matką i doskonale ufa matce. Zrobi wszystko to, co matka mówi i chce być zawsze z nią. I my jesteśmy wezwani do kształtowania w sobie właśnie takiego zaufania, a odrzucenia wszelkiego zwątpienia. Te przejawy takiego zwątpienia w Pana Boga, w Jego dobroć, w Jego miłość, ta nieufność, to mogą być takie formy, może mogą przybierać takie formy jak lekceważenie obecności Boga, poddawanie w wątpliwość Jego istnienie, ale także zadawanie takich pytań. Te pytania oczywiście rodzą się w każdym z nas. Dlaczego istnieje cierpienie? Dlaczego istnieje zło? Dlaczego to mnie spotkało? Dlaczego sąsiada tego nie spotkało, a mnie? Dlaczego ktoś umarł w mojej rodzinie? Zadajemy sobie te pytania, które jednak, oczywiście one same w sobie nie są złe, jednak mogą podważać nasze zaufanie ku Panu Bogu i prowadzić nas do zła. A jaką daje odpowiedź na to tutaj też katechizm Kościoła katolickiego? Popatrzmy. Konsekwencje grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych ludzi powodują w świecie, ujmowanym jako całość, stan grzeszności, który może być określony wyrażeniem świętego Jana grzech świata. Wyrażenie to określa także negatywny wpływ, jaki wywierają na osoby sytuacje wspólnotowe i struktury społeczne, które są owocem grzechów ludzi. Ta dramatyczna sytuacja, drugi slajd, ta dramatyczna sytuacja świata, który cały leży w mocy złego, sprawia, że życie człowieka jest walką. W ciągu bowiem całej historii ludzkiej toczy się ciężka walka przeciw mocom ciemności. Walka ta, zaczęta ogniś u początku świata, trwać będzie do ostatniego dnia, według słowa Pana. Wplątany w nią człowiek wciąż musi się trudzić, aby trwać w dobrym i nie będzie mu dane bez wielkiej pracy oraz pomocy łaski Bożej osiągnąć jedności w samym sobie. To jest odpowiedź na to, dlaczego jest zło, dlaczego jest cierpienie, dlaczego się tak dzieje. Z jednej strony tkwimy w pewnych strukturach zła, które są konsekwencją grzechu pierworodnego i wyborów poszczególnych, indywidualnych ludzi. To nie Pan Bóg jest odpowiedzialny za zło, które nas dotyka, ale indywidualne wybory. I druga konsekwencja, życie nasze jest ciągłą walką. Jeżeli jesteśmy w strukturze zła, to musimy poruszać się w tej strukturze właśnie z pewnym wysiłkiem, z trudem. Mamy walczyć o dobro. Warto o tym pamiętać. I kiedy chcemy wyjść z zalęknienia względem Pana Boga, z nieufności, to wiemy, że nie jest to proste, ponieważ człowiek ma taką tendencję, aby zamykać się w samym sobie, aby odchodzić od tego źródła prawdy. Ale ta droga do przywrócenia zaufania, do oderwania się od skutków zła, z grzechu i zła biegnie oczywiście przez Jezusa Chrystusa. To Słowo Boże, Jego Słowo pokazuje nam prawdę o nas samych, a także prawdę o świecie. I to Jezus Chrystus jest w stanie nas wyzwolić ze zła i uwolnić. Jest w stanie dać nam prawdziwą wolność. Jan Paweł II bardzo często o tym mówił. Mamy Dzień Papieski, akurat w tej konferencji będzie tutaj kilka słów Jana Pawła II. Poproszę następny slajd. Przypomnijmy sobie te słowa. Jan Paweł II mówił, nie lękajcie się Chrystusa. Chrystus wie, co jest w człowieku. On jeden to wie. Nie lękajcie się wyjść mu na spotkanie. I w innym razem, nie lękajcie się iść w przyszłość przez bramę, którą jest Chrystus. Wierzcie Jego słowom, wierzcie Jego miłości. W Nim jest nasze zbawienie. Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb. Chrystus jest bramą, ale jest też drogą, prawdą i życiem. Idźcie wiernie drogą Chrystusa w nowe czasy. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Kiedy człowiek nie podąża w kierunku Pana Boga, kiedy nie podejmuje tego trudu, wysiłku, to okazuje się, że stacza się w dół, bo albo idziemy do przodu, albo się cofamy w naszej wierze, w naszej relacji z Chrystusem. I bardzo łatwo ulegamy zeświadczeniu temu, co proponuje świat. Bardzo łatwo wchodzimy w te struktury zła, o których usłyszeliśmy. I człowiek, który ulega zeświadczeniu, poddaje się pokusom tego świata, na których będzie budował swoje poczucie szczęścia, poczucie swojej stabilizacji, poczucie swojego sensu. To dzisiaj trochę o tym w kazaniu mówiłem. Ten młodzieniec również szukał sensu. Człowiek, który właśnie będzie odchodził od Chrystusa, będzie próbował budować szczęście sam na sobie. I będzie ulegał pokuszeniom. Jakim pokuszeniom? Tym samym pokuszeniom, którym musiał się opierać Jezus Chrystus, kiedy przebywał na pustyni, którego kusił szatan. Jakie to były pokusy? To była nadmierna chęć posiadania, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pożądliwość żywota. W sytuacji, kiedy człowiek posiada pewne dobra materialne, każdy człowiek jakieś dobra posiada, to może się zjawić taka pokusa chciwości, aby mieć coraz więcej, aby gromadzić coraz więcej. Dlaczego tak jest? Bo człowiek potrzebuje bezpieczeństwa i zaczyna budować poczucie bezpieczeństwa właśnie w stanie posiadania. Kiedy widzi, że nie ma czegoś z kolei w takiej sytuacji, a ktoś inny to ma, to rodzi się zazdrość w jego sercu. Kiedy zazdrości, to oczywiście wchodzi w konflikt, w kłótnię z drugim człowiekiem i rodzi się w nim taka nieuporządkowana chęć nadmiernego posiadania. Bo to nic złego w tym, że mamy dobra, ale nadmierna chęć posiadania jest już czymś złym. I to zaczyna się w jego sercu. I on w jakiś sposób staje się nieuporządkowany względem Pana Boga, względem drugiego człowieka, względem samego siebie. Jest nieuporządkowany przez pożądliwość. Ta pożądliwość się potem uwidocznia we wszystkich sferach życia. W dziedzinie duchowej, w dziedzinie psychicznej, w dziedzinie seksualnej, materialnej. Pożądliwość, która wkrada się w człowieku. I kiedy człowiek nie odnajdzie tej stabilizacji poczucia sensu na przykład w dobrach materialnych, to nagle może być tak, że zacznie je szukać w karierze. Będzie chciał być kimś ważnym. Nie tutaj, to w chęci posiadania, w chęci panowania, czyli dominacji nad drugim człowiekiem. Wtedy, kiedy będzie ranił drugiego człowieka, kiedy będzie chciał nim manipulować w jakiś sposób, kiedy właściwie nie będzie mu zależało na dobru drugiego człowieka. On oczywiście tego nie będzie widział. Będzie sądził, że czyni drugiej osobie coś dobrego, a tymczasem będzie się posługiwał drugim człowiekiem po to, aby sam poczuć się lepiej. I kiedy człowiek już wejdzie na tą drogę ulegania pożądliwości, na drogę pożądliwości materialnej, nadmiernej chęci posiadania, panowania, kiedy w tym wszystkim i tak się nie odnajdzie, nie odnajdzie swojego szczęścia, to oczywiście idzie dalej. Czyli może popaść w taki stan, w którym zacznie oskarżać Pana Boga o to wszystko, co jest niepowodzeniem w jego życiu. Zacznie skupiać się jeszcze bardziej na sobie i w jakiś sposób będzie myślał tak, jestem osobą samowystarczalną, sam jestem sterem, panem, okrętem swojego życia. Nie mogę mieć szczęścia, to gardzę drugim człowiekiem, gardzę Panem Bogiem. Zaczynam się zamykać coraz bardziej w sobie. Poproszę tutaj kolejny slajd. Oto jest ten. Osoba ludzka, to są słowa Jana Pawła II. Osoba ludzka stworzona na obraz i podobieństwo Boże nie może stać się niewolnikiem rzeczy, systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznych, konsumpcjonizmu, łatwego sukcesu. Człowiek nie może stać się niewolnikiem swoich różnych skłonności i namiętności, niekiedy celowo podsycanych. Przed tym niebezpieczeństwem trzeba się bronić. Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest prawdziwym dobrem. Nie dajcie się zniewolić. Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem. Gdybyśmy jeszcze dalej wchodzili w serce człowieka, który podąża tą drogą, która prowadzi go ku niewoli, czyli nadmiernej chęci posiadania, pożądliwości, zamykania się w sobie, odwrócenia się od drugiego człowieka i od Pana Boga, to taka osoba dochodzi w końcu do sytuacji, kiedy te skutki grzechu, które czynił, które wyrządzał drugiemu człowiekowi, nagle zaczynają się obracać w jego kierunku. Zaczynają na niego oddziaływać i go niszczyć. I taki człowiek zaczyna już całkowicie odrzucać dar zbawienia dany nam przez Boga. Dar życia. Taki człowiek odrzuca wdzięczność komukolwiek. Jest uderzony przez zło, które sam wcześniej czynił i pogrąża się jeszcze bardziej ku właściwie samozniszczeniu, ku jakiemuś unicestwieniu. To już są pewne stany depresji, pewne stany, w których ludzie próbują sobie odebrać życie. Kiedy już są tak bardzo zmiażdżeni złem świata, ale też swoim grzechem, że nie są w stanie dostrzec, że jest dla nich jakieś wyjście. Jest to stan bardzo niebezpieczny. Człowiek swoimi czynami, takimi jak cudzołóstwo, zabójstwo, zdrada, daje okazję złemu duchowi, który będzie jeszcze bardziej go niszczył. I Pan Jezus mówi o takiej sytuacji, bardzo już takiej skrajnej, tej ostatecznej sytuacji. Poproszę o slajd. To jest również fragment z katechizmu Kościoła katolickiego, który odnosi się do fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Jezus często mówi o gehennie ognia nieugaszonego, przeznaczonej dla tych, którzy do końca swego życia odrzucają wiarę i nawrócenie. Mogą oni zatracić w niej zarazem ciało i duszę. Bóg nie przeznacza nikogo do piekła. Dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga, grzech śmiertelny, i trwanie w nim aż do końca życia. Kto z martwych stanie? Wszyscy ludzie, którzy umarli. Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Są bardzo ostre słowa, często pomijamy je, ale właśnie tutaj chcemy dostrzec mechanizm działania grzechu w naszym życiu. To nie są przypadki, że ktoś znalazł się w takiej sytuacji beznadziejnej. To są kolejne kroki, kolejne wybory, pewien proces, który właśnie trwa i może doprowadzić do takiego stanu. I to wcale nie musi być tak, że my żałujemy, my oczywiście żałujemy takie osoby, ale czasami nam się wydaje, że jakie biedne są takie osoby, że one wpadły w taki stan, one są biedne, ale to, co teraz usłyszeliśmy, i prawda jest taka, że to nie stało się od tak, ta osoba szła pewnymi krokami w swoim życiu, podejmowała wybory, odchodziła od Pana Boga stopniowo, aż doszła do takiego stanu. Oczywiście żaden stan nie jest beznadziejny i wiemy, że jest wyjście z tej beznadziejnej sytuacji, z tej struktury zła, w którym się poruszamy, z tego grzechu, który nas miażdży, który chce odebrać nam szczęście i sens naszego życia. To jest oczywiście wolność, którą uzyskujemy w Jezusie Chrystusie. To dzięki Chrystusowi przestajemy być niewolnikami. To w Jezusie Chrystusie stajemy się przyjaciółmi. Chyba jeden dzień był poświęcony medytacji z Ewangelii według świętego Jana, 15 rozdziału. Tam chyba było, że jesteśmy przyjaciółmi wtedy, kiedy czynimy wolę Bożą. Już nie nazywam was niewolnikami, ale przyjaciółmi. Jezus Chrystus jest w stanie dać nam prawdziwą wolność. Jest w stanie wyzwolić nas ze zniewolenia, z niewoli. Poproszę kolejny slajd. Prawdziwa wolność w Jezusie Chrystusie. To jest przemówienie papieża z Gniezna z 97 roku. Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent. Mur, który przebiega przez ludzkie serca. Jest on zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu, kolorze skóry, przekonań religijnych, z egoizmu politycznego i gospodarczego oraz z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieka. Nawet niewątpliwe osiągnięcia ostatniego okresu na polu gospodarczym, politycznym i społecznym nie przesłaniają istnienia tego muru. Nie jest tak niebezpieczny mur zniewolenia przez jakieś systemy polityczne, komunizm, totalitaryzm, coś, co przychodzi do człowieka z zewnątrz, ale dużo bardziej niebezpieczna jest niewola grzechu. I z tej niewoli Jezus Chrystus chce nas wyzwalać. Chrystus, nie wiem, czy to jest na slajdzie, jeszcze następnym, jest. Słowa Jana Pawła. Chrystus przeto również i dziś, po 2000 lat, staje wśród nas jako ten, który przynosi człowiekowi wolność, opartą na prawdzie, która człowieka wyzwala od tego, co tę wolność ogranicza, pomniejsza, łamie u samego niejako korzenia, a duszę człowieka w jego sercu, w jego sumieniu. Chrystus przynosi człowiekowi wolność w prawdzie o nim samym. Ta prawda o grzechu, nad którą dzisiaj się zastanawiamy, jest bardzo ukryta i dlatego chcemy poznawać Słowo Boże, dlatego chcemy się modlić, te medytacje, które będą miały nam pomóc właśnie dostrzec tę prawdę o grzechu w naszym życiu. Ona jest właśnie, gdzieś tam się chowa, ale chcemy ją zobaczyć. Chcemy zobaczyć to, że jak wchodzimy w samotność, jak ulegamy nadmiernej chęci posiadania, pokusie władzy, panowania drugiego człowieka, jak odchodzimy od Pana Boga, jak właśnie pokładamy ufność i wchodzimy w pewną niewolę. To wszystko może sprawić właśnie też, że zmienia się hierarchia człowieka, wartości w człowieku, że to, co powinno być na pierwszym miejscu, jest na drugim albo jest zupełnie odwrócone. Kiedy mam moje życie, prawda jest taka, że to są przykłady. Prawda jest taka, że moje życie ma być oddawaniem czci Panu Bogu, a ja oddaję zamiast Panu Bogu cześć temu światu, bożkom tego świata. Kiedy mam pomagać drugiemu człowiekowi, ja odwracam się od drugiego człowieka. Kiedy mam poświęcić swój czas komuś, ja poświęcam czas albo sobie, mojej przyjemności. Wszystko jest odwrócone, zmienia się hierarchia wartości. To czyni grzech w naszym życiu. Kolejny slajd poproszę. Jeżeli bowiem zburzy się hierarchia wartości i pomiesza się dobro ze złem, poszczególni ludzie i ich grupy zwrócą uwagę na własne sprawy, a nie na sprawy innych. Na skutek tego świat już nie przedstawia pola prawdziwego braterstwa. Skoro wzmożona potęga człowieka grozi zagładą samemu rodzajowi ludzkiemu. Teraz chcemy iść tą drogą nawrócenia. Chcemy oddalać się od grzechu. Chcemy zwrócić się do Chrystusa o pomoc, bo wiemy, że sami nie jesteśmy w stanie sobie pomóc. Że sami ulegamy, że sami nie będziemy widzieli prawdy o nas samych. Potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Chcemy iść za Nim. Chcemy, aby On rozświetlał właśnie te mroki naszego serca. I rzeczywiście zauważmy, że Pan Bóg pomaga nam. Pomaga nam poprzez swoje natchnienia, poprzez sumienie. Każdy z nas ma sumienie. I On poprzez sumienie mówi nam, co jest złe, co jest dobre. Chce nam w sumieniu przewrócić nam prawdziwy obraz nas samych. Chce ukazać nam, po co jest nasze życie. Dla kogo żyjemy, po co żyjemy. Chce ukazać to, że jesteśmy kochani przez Boga. Że jesteśmy wartościowi. Że nasze życie dąży do szczęścia. Że to szczęście jest osiągalne. Że jesteśmy w stanie już tu na ziemi w jakiś sposób wkraczać w szczęście, że tu na ziemi mamy już zaczątek nieba, a więc życia wiecznego. Dziękujmy zatem za to i w następnym tygodniu będziemy właśnie poznawali to, w jaki sposób Jezus Chrystus nas wyzwala, w jaki sposób daje nam życie i uwalnia nas od grzechu. Amen.